chwała Panu, bracia i siostry, mogliśmy tutaj po raz kolejny doświadczyć tego, że Pan Bóg jest wielki, jest dobry, no i nie ma dla Niego rzeczy, które byłyby niemożliwe, trudne do wykonania albo mało prawdopodobne. I dzisiaj chciałbym też odwołać się do fragmentu w Bożym Słowie, który mówi o tym, ale też chciałem poruszyć taki mniej sympatyczny temat, można by powiedzieć, mianowicie pewnej przywary, jaką ludzie posiadają, jaką posiadamy również niestety, mimo czasem, mimo tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi i nie powinny takie rzeczy w naszym życiu gościć, a mianowicie chodzi o taką bardzo zwyczajną, wydawałoby się, rzecz, jak narzekanie. Dzisiaj nie narzekaliśmy, dzisiaj jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to wszystko, co się dzieje wokół nas. I takie rzeczy pokazują nam, że właśnie no nie bardzo mamy powód do tego, żeby narzekać. I może to, mam nadzieję, że nie jest to problem, który dotyczy nas w tej chwili w jakiś sposób wymagający korekty. No ale prewencyjnie pewne rzeczy należy zawsze mieć na uwadze i Pismo Święte ostrzega nas przed pewnymi postawami. I właśnie fragment, który chciałem, żebyśmy otworzyli, to jest 11 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. 11 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Od pierwszego wersetu. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie, i pory, i cebulę, i czosnek, a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją i mleli w żarnach albo tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i robili z niej placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Gdy rosa opadała w nocy na obóz, opadała nań także manna. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swego namiotu, zapłonął wielki gniew Pana, również w oczach Mojżesza złym się to wydało. I rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą i dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud, czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi, gdyż biadają wobec mnie mówiąc, daj nam mięsa, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców i przywiedź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z Tobą. Ja zaś wstąpię i będę tam mówił z Tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w Tobie i włożę w nich i nieść będą wraz z Tobą ciężar ludu, abyś nie Ty sam musiał go nosić. A do ludu powiesz, oczyście się na jutro, a będziecie jeść mięso, gdyż biadaliście przed Panem mówiąc, obyśmy mogli najeść się mięsa. Wszak dobrze nam było w Egipcie. Pan da Wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez dziesięć dni, ani przez dwadzieścia dni. Ale przez cały miesiąc, aż wam nozdrzami będzie wychodzić i będzie wam wstrętne. Dlatego, żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was i biadaliście przed Nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu? I rzekł Mojżesz, 600 000 pieszych liczy lud, spośród którego jestem, a Ty mówisz, dam im mięsa i będą jeść cały miesiąc? Czy można zarżnąć dla nich tyle owiec i bydła, żeby im starczyło? Albo gdyby się złowiło wszystkie ryby morskie, to czy im starczy? I rzekł Pan do Mojżesza, czy ręka Pana jest na to za krótka? Zobaczysz teraz, czy moje słowo Ci się spełni, czy nie. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana, potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I zstąpił Pan w obłoku i przemówił do niego, wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzało. Lecz w obozie pozostawali dwaj mężowie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi: Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, i rzekł: Panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz: czyż byłbyś zazdrosny o mnie, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Potem Mojżesz ze starszymi Izraela wycofał się do obozu. I zerwał się wicher zesłany przez Pana i przywiał od morza przepiórki i rzucił na obóz na dzień drogi z jednej i dzień drogi z drugiej strony, wokół obozu mniej więcej na dwa łokcie na ziemi. I zabrał się lud do zbierania przepiórek przez cały ten dzień i przez całą noc i przez cały dzień następny. Nawet ten, co najmniej zebrał, miał 10 homerów i rozłożyli je sobie wokół obozu. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot Hattawa, groby rozkoszy, gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych. A z Kibrot Hattawa wyruszył lud do Haserot i przebywali Haserot. To jest taki fragment, który jest w swoim ogólnym wydźwięku dosyć smutny, ale jeżeli czytamy, zagłębiamy się w dzieje narodu izraelskiego, który przebywał tę męczącą podróż do obiecanej ziemi, to widzimy, że nie pierwszy i nie ostatni raz zdarzyła się podobna sytuacja. Widzimy tutaj ludzi, którzy narzekają. I tu jest właśnie taki troszeczkę problem, że żyjemy w takim świecie, w którym na narzekanie jest swego rodzaju moda. To znaczy, nie bardzo można się przyznać, że coś idzie dobrze. Bardzo często, kiedy pytamy kogoś, no jest to takie jedno z mniej rozsądnych pytań, kiedy spotykamy kogoś po długim okresie, kiedy nie widzieliśmy, co słychać, to często odpowiada się: ano, stara bieda. Kiedy wiadomo, że przez ten czas wiele rzeczy mogło się zdarzyć, wiele rzeczy na pewno zdarzyło się dobrych. Pan Bóg nieraz pokazywał nam, że jednak to nie ta bieda i nie ta stara bieda, prawda? Ale człowiek ma coś takiego w sobie, że pewne rzeczy dobre przyjmuje jako normalne, w związku z czym ich nie widzi. Natomiast wszystkie rzeczy, które ocenia subiektywnie jako coś mało korzystnego, niewygodnego, no od razu urasta do rangi jakiejś tragedii. No i oczywiście takie rzeczy się widzi. No więc oczywiście, jeżeli widzi się tylko takie rzeczy, no to życie jest pasmem nieszczęść w zasadzie. Można tak powiedzieć. Jeżeli w ten sposób człowiek patrzy na świat. I problem na tym polega, że narzekanie jest właściwie postrzegane dzisiaj jako coś, co może, powiedzmy, w najlepszym wypadku nie wypada. Natomiast pewnie nie jeden człowiek zdziwiłby się, gdyby można było to uznać, gdybyśmy uznali to za grzech. No bo człowiek ma taką też naturalną dosyć tendencję, zawsze to miał i każdy z nas, myślę, ma coś takiego, że ocenia pewne rzeczy po tym, co jest widoczne. Tak jak Pan Bóg powiedział, człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan patrzy na serce. I my patrzymy w sposób bardzo, taki powiedziałbym, krótkowzroczny. Patrzymy oczywiście na efekty pewnych działań, na konsekwencje określonych postaw, ale patrzymy w sposób taki bardzo, właśnie krótkoterminowy, powiedziałbym. I tak dosyć płytko. W związku z tym nie zdajemy sobie sprawy z tego, że narzekanie jest rzeczą, która po pierwsze jest objawem bardzo niepokojącym, bo wskazuje na stan serca człowieka, który narzeka, a z drugiej strony jest również rzeczą bardzo szkodliwą dla ludzi, którzy to narzekanie słyszą. I właśnie jest coś takiego, że często, kiedy mówimy czy myślimy o grzechu, to myślimy o czymś takim, co w niektórych systemach religijnych, które stopniują grzech, nazywamy wielkimi grzechami, prawda? Czy jakimiś rażącymi grzechami, gdzie mówimy o jakimś zabójstwie, kradzieży, gdzie potrafimy w jasny sposób wskazać konsekwencje, ale już na przykład obgadywanie bliźnich, narzekanie i lekceważenie innych, nie jest już takim grzechem, można by powiedzieć. No, jest takim grzechem, bo jest tylko jeden grzech. To znaczy w sensie takim, że jest tylko jedna miara przykładana do tych spraw. My patrzymy na to w sposób, tak jak powiedziałem, bardzo płytki i nie potrafimy do końca ocenić pewnych konsekwencji. A takie rzeczy właśnie jak narzekanie, jak taka postawa właśnie tego typu, może niestety zagościć czasem w sercach nawet dzieci bożych. I tutaj widzimy, że naród izraelski został wyprowadzony z ziemi egipskiej. No tu trzeba byłoby się cofnąć do jeszcze bardziej odległych czasów, kiedy Izraelici, no wtedy jeszcze jako jedna rodzina właściwie, trafili do Egiptu i czytamy na samym początku drugiej Księgi Mojżeszowej, że nastał król w Egipcie, który nie pamiętał Józefa, no i zaczęły się ciężkie czasy dla tego narodu, który tam funkcjonował. I możemy jasno przeczytać z pierwszych rozdziałów drugiej Księgi Mojżeszowej, że los ludzi, los Izraelitów żyjących w Egipcie był straszny. To byli ludzie, którzy traktowani byli tylko jako taka no bardzo tania siła robocza, pracowali bardzo ciężko, mieli wyśrubowane normy, można by powiedzieć. No i sądząc po różnych innych zapisanych historiach w tej części Biblii, no ci ludzie nie mieli właściwie żadnych praw. W związku z tym możemy się spodziewać tego, że ludzie tacy prędzej czy później w tej sytuacji zaczęli wołać do Pana Boga, wołali bardzo długo, aby zlitował się nad nimi i wyprowadził ich stamtąd. Dla tych ludzi kluczową rzeczą było opuszczenie tego miejsca. Lepsze było nawet to, co wydawało im się trochę nieznane, ale obiecane przez Pana Boga jako coś dobrego. Ta ziemia, do której wejdą, to był szczyt ich marzeń, ale najważniejsze było, żeby opuścić ten straszliwy Egipt. I wyobraźmy sobie tych ludzi, którzy po długich perypetiach, powiedzielibyśmy, te wszystkie plagi egipskie, które znamy. Ci ludzie opuszczają w końcu Egipt. Mało tego, są właściwie wyrzucani stamtąd, uciekają, ścigani jednak przez wojska Faraona, ale przedostają się w cudowny sposób na drugą stronę morza i wędrują przez pustynię. I Pan Bóg obiecuje temu ludowi, że będzie się nim opiekował i że zapewni mu wszystko, co jest potrzebne. I wiemy, że tak duża grupa ludzi, która wtedy się tam przemieszczała, to wymagało, taka sytuacja wymagała bardzo takiej rozbudowanej, powiedzielibyśmy dzisiaj, takiej infrastruktury logistycznej, no bo ci ludzie musieli coś jeść, musieli się gdzieś zatrzymywać i Pan Bóg im to wszystko zapewniał. Prowadził ich na tym pustkowiu, gdzie przecież nie mieli ani mapy, ani kompasu, ani niczego takiego. A jednak Pan Bóg prowadził ich do ziemi, którą im obiecał. I w pewnym momencie, kiedy pojawiły się braki, że tak powiem, w zaopatrzeniu, Pan Bóg zesłał mannę. Do dzisiaj nie wiemy, czym była ta manna. Była czymś cudownym, czymś, co Pan Bóg stworzył specjalnie dla tych ludzi. No, naukowcy dzisiaj próbują domyślać się, czym to mogło być. Są różne koncepcje. Jedna z takich no, najbardziej, no, powiedzmy sobie, wytłumaczalnych, no, to jest taka, że to były prawdopodobnie jakieś produkty soku wytwarzanego przez krzewy tamaryszku, przetwarzane przez pewien rodzaj owadów. Coś w rodzaju takiego mączystego miodu. No i faktycznie biorąc pod uwagę to, co tutaj czytamy, w jaki sposób wyglądała manna i jak smakowała, mogło być to coś takiego, co w żaden sposób nie umniejsza absolutnie tego cudu, bo pokazuje, że Pan Bóg właśnie coś takiego specjalnego skonstruował dla tych ludzi, aby mieli właśnie coś, co zastępowało, było bogatym źródłem no, cukrów, ale też no i takich cukrów bardziej prawda, złożonych jak w chlebie, pieczywie, mące występuje. A więc to było na pewno coś bardzo pożywnego i coś, co z jednej strony mogło stanowić, jak czytamy, ludzie to gotowali, mielili w żarnach, piekli z tego różne rzeczy, czyli to stanowiło coś w rodzaju takiej mąki, czyli podstawę właściwie tego, czym ci ludzie odżywiali się najchętniej, jakichś placków, tego typu potraw, jak również pewnie mogło to stanowić coś w rodzaju deseru, czyli nawet rodzaj pewnego luksusu był to, no bo było to też słodkie, no i takie smakowite. I ludzie ci cieszyli się oczywiście, że ta manna została im dana, nawet do dzisiaj w naszym języku funkcjonuje, zresztą nie tylko w naszym, no właśnie taki związek frazeologiczny, manna z nieba, co sugeruje coś takiego niespodziewanego, niezasłużonego i bardzo pięknego i dobrego. Taka manna z nieba nam spadła. I Pan Bóg nam taką mannę z nieba daje co dzień, tylko nie zawsze jesteśmy w stanie tego docenić. No i właśnie tak też było i z tymi ludźmi. W pewnym czasie ta manna zaczęła się nudzić, no bo wszystko w nadmiarze dla człowieka, który nie potrafi tego docenić, jest właśnie nadmiarem w pewnym momencie, prawda? Ta manna zaczęła się już robić im dla nich nudna. I co ci ludzie zaczynają mówić? Zobaczmy, co cechuje postawę tych ludzi. Lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę. Teraz dopiero im jest źle. Teraz im jest źle. Pan Bóg ich wyprowadził z Egiptu, zmierzają do ziemi obiecanej. Tak jak my wiemy, że biegniemy, prawda? Zmierzamy do czegoś lepszego, do tej obiecanej ziemi i tak nam źle. I tym ludziom tak było bardzo źle. Tak im było źle, że Pan Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Mało tego, zaczyna tu działać wyjątkowo paskudna cecha człowieka, jaką jest taka fałszywa pamięć wsteczna. I ludzie ci mówią coś takiego. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie, i pory, i cebulę, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Co ci ludzie mówią? Ci ludzie mówią, że w Egipcie, gdzie, jak można sprawdzić, w Starym Testamencie ludzie ci przeżywali męki, wcale nie jedli żadnych luksusowych rzeczy, prawdopodobnie w ogóle nie dojadali, a musieli ciężko pracować. Ci ludzie twierdzą, że tam w Egipcie to oni mieli ryby, które mieli za darmo, ogórki, dynie, pory, cebulę, czosnek. Większość z tych rzeczy prawdopodobnie nie widzieli nawet tak na własne oczy, niektórzy z nich. Ale ci ludzie są przekonani, że tak było. I bardzo często człowiek ma też taką tendencję, kiedy Pan Bóg dopuszcza pewne trudności w życiu, do takiego wymyślania, jak to kiedyś było dobrze. Jak to kiedyś było wspaniale. Przed tym Pismo Święte też nas przestrzega, żebyśmy nie mówili, że dawne dni są lepsze od tych, które są teraz. Bo tak nie było. I nie jest prawdą, że kiedyś było lepiej. Nie było wcale lepiej. Człowiek po prostu ma tylko taką cechę, która częściowo jest wielkim błogosławieństwem, które dał mu Pan Bóg, że nie pamięta rzeczy, które były dla niego przykre. Niby w sferze faktów pamięta, ale nie czuje już tego. Nie pamięta tego, co wtedy czuł i całe szczęście i dzięki Bogu, że tak jest. No ale to niestety obraca się często w ten sposób, że człowiek zaczyna gloryfikować to, co było kiedyś. Kiedyś to on miał życie, prawda? A teraz są takie straszne rzeczy go spotykają. I zobaczmy, ci ludzie mówią o tych wspaniałych rzeczach, które mogli znaleźć w Egipcie. A teraz co? A teraz nie ma tego wszystkiego, co tam w Egipcie było wspaniałe, tylko co im Pan Bóg dał? Pan Bóg dał im tą okropną mannę, na którą muszą cały czas patrzeć. Już mają jej dosyć. Jak można było w ogóle w ten sposób postępować? Dzisiaj, kiedy to czytamy, to w człowieku rodzi się rodzaj jakiejś takiej, no nie wiem, zdziwienia. Jak w ogóle można było w ten sposób podejść do sprawy? Kiedy Pan Bóg zapewnił tym ludziom na pustyni coś, do czego właściwie oni nie mieli możliwości mieć żadnego normalnego dostępu, taka rzecz właściwie w ogóle nie była znana wtedy, a Pan Bóg stworzył im właśnie taki koncentrat spożywczy, że tak powiem, w sensie wartości odżywczych, który jeszcze dodatkowo był smaczny. No bo wiemy, że reakcje tych ludzi na mannę były zupełnie inne na samym początku, kiedy ona się pojawiła. No ale za długo było dobrze. I tak właśnie czasem jest i w życiu dzisiaj u nas. Za długo jest dobrze. I jak się robi za długo dobrze, to wtedy właśnie człowiek przestaje rozumieć, że to dobrze, które on odczuwa, które dla niego stało się taką zupełnie normalną rzeczą, to jest coś, co dał nam Pan Bóg i za co powinniśmy być wdzięczni. I tu czytamy, że tej manny było pod dostatkiem. Ludzie rozchodzili się, zbierali ją, robili z niej różne rzeczy, ale ludziom przestało się to podobać. I zobaczmy, to nie chodzi tylko o to, że ci ludzie zaczęli narzekać i to w jakiś bardzo specjalny sposób dotknęło Pana Boga. Oczywiście, to była obraza Bożej chwały, to co ci ludzie zrobili. Ale zobaczmy też, w kogo uderzyło to utyskiwanie ludzi. W Mojżesza, w człowieka, który został powołany, nie palił się do tego. To nie był karierowicz, który chciał rządzić ludźmi. To był ktoś, kogo Pan Bóg postawił jako sługę wśród tych ludzi, jako kogoś, kto opiekował się tym ludem. Tak, jakby to były jego dzieci. I ten Mojżesz, który wiemy, że nie czuł się pewnie, że był człowiekiem, który cały czas zdawał sobie sprawę z tego, że on nie jest takim urodzonym przywódcą szkolonym w jakichś specjalnych szkołach, prawda, dla przywódców czy dyplomatów. On ma opiekować się ludem, którego jest taki ogrom. I on kochał ten lud, ale po prostu nie mógł znieść tego, w jaki sposób ci ludzie traktują Pana Boga i to jego dotykało bezpośrednio. I musimy pamiętać o tym, że jeżeli narzekamy, jeżeli w naszym życiu nie jesteśmy wdzięczni, to zwykle to, w jaki sposób to, co komunikujemy w ten sposób, uderza nie tylko w te relacje między nami a Panem Bogiem. Nie jest to tylko obraza Pana Boga, czy tylko, no, jest to obraza Pana Boga, ale jest to również coś, co bardzo dotyka tych ludzi, którzy w jakiejś sferze są za nas odpowiedzialni. Jeżeli dziecko narzeka na to, co ma w domu, to godzi to jakby w rodzica, który tym dzieckiem się opiekuje. Jeżeli dziecko jest w kółko mało, w kółko tylko ma jakieś nowe pomysły i potrzeby, to oznacza, że twierdzi, że rodzice nie zaspokajają tych potrzeb. Jeżeli w zborze mamy ludzi, którzy narzekają, jak to w zborze jest niedobrze, jak to im się to nie podoba, tamto, to nie tylko obrażają Pana Boga, który ten zbór im dał, Ale w jakiś sposób bardzo dotykają te osoby, właśnie jak przełożonego, jak na przykład radę, jak innych starszych, czy inne osoby, które zajmują się pewnymi rzeczami w zborze, ponieważ to tak trochę wygląda na zasadzie, ja tu jestem i mi się nie podoba. Prawda? I to wszystko, co ja dostaję, często nie starając się w ogóle nic z siebie dać, to wszystko mi nie pasuje. Tak? I teraz w jakiś sposób to powoduje, że taka postawa niezadowolenia, takiej krytyki wcale nie wprowadza niczego nowego, wcale nie jest stymulującym sygnałem dla tych osób, które powinny prowadzić społeczność, tylko tak naprawdę powoduje reakcje dokładnie albo zbliżone do tych, jakie odczuwał tutaj Mojżesz. Taki człowiek, który widzi, że ci ludzie, dla których stara się być właśnie tym kimś, kto będzie się opiekował, kto będzie jak ojciec, kto będzie starał się, żeby ten rozwój duchowy cały czas szedł do przodu. Jeżeli człowiek widzi, spotyka się z takimi reakcjami, to właśnie myśli sobie, Panie Boże, za co mnie to spotkało? Czasami tak sobie pewnie taki człowiek myśli. Dlaczego dałeś mi ten lud? No, może nawet czasem tak człowiek może myśleć. I nie dziwmy się, że tak myśli. Ponieważ Mojżesz w ten właśnie sposób myślał. I co Pan Bóg robi, kiedy słyszy ten żal Mojżesza? Zobaczmy. Pan Bóg pokazuje swoją postawą tutaj, tym, co przekazuje Mojżeszowi, że o ile to utyskiwanie ludu jest czymś niedopuszczalnym, jest nieuzasadnione, o tyle Mojżesz w porządku, ma prawo się tak czuć. Jest to wynikiem tego, co ci ludzie wyrabiają. Ale czy Pan Bóg zdejmuje ten ciężar z Mojżesza? Nie, ponieważ go wybrał i Mojżesz miał być tym, kto doprowadzi naród do tego miejsca, które Pan Bóg dla nich zaplanował. I o tym też pamiętajmy. Nie należy się nigdy poddawać, nawet jeżeli w naszym życiu zdarzają się takie sytuacje, że wydaje nam się, że to, co dostaliśmy, to jest takie, no powiedzmy sobie, wątpliwe błogosławieństwo. Nieraz człowiek tak myśli. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli Pan Bóg wybrał nas i wybrał nas do pełnienia określonego rodzaju służby, to widzi nas w tej służbie. Ale czasem faktycznie istnieje taka potrzeba, żebyśmy uświadomili sobie, że nie jesteśmy bądź nie powinniśmy być sami w tej służbie. I taki moment nastąpił w życiu Mojżesza. Chodziło właśnie o to, żeby Mojżesz zobaczył, że tak, tych ludzi jest bardzo dużo, on musi dźwigać na sobie problemy tych wszystkich ludzi, a to nie był harmonijnie funkcjonujący zbór, powiedzmy. To byli ludzie, którzy szli naprawdę w trudnych warunkach i ja im się też trochę nie dziwię. Też jestem człowiekiem i rozumiem, że już mieli dość. Ale patrzyli, tak jak to się mówi, na koniec swojego nosa i nie bardzo byli w stanie zrozumieć, że to nie jest tylko ich jednostkowy problem. Cały naród przeżywał poważne problemy, przechodząc tam przez tę ziemię. Ale ci ludzie zapomnieli o jednej rzeczy i dlatego zrodziło się narzekanie w ich sercach. Oni zapomnieli o tym, że nie są jakąś niezorganizowaną grupką ludzi wędrującą przez pustynię, tylko są ludźmi, których prowadzi Pan Bóg Wszechmogący, który ich prowadzi do konkretnego celu. I to wszystko, przez co oni przechodzą, jest kontrolowane. To nie jest tak, że coś się wymknęło Panu Bogu. O, zabrakło jedzenia, no to na szybko trzeba było wymyślać mannę. Nie, to było już z góry ułożone. Ludzie mieli to otrzymać. I Pan Bóg wybiera przez Mojżesza spośród tego ludu takich przedstawicieli, ludzi, którzy będą razem z Mojżeszem nieść trudności tego ludu. Ale widać, że Pan Bóg zapłonął gniewem, bo każe przekazać takie słowo. Oczyście się na jutro, a będziecie jeść mięso, gdyż biadaliście przed Panem, mówiąc, obyśmy mogli najeść się mięsa. Wszak dobrze nam było w Egipcie. Pan Bóg za każdym razem, kiedy słyszał słowa dobrze nam było w Egipcie, reagował właśnie w taki sposób. Pan da wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ale przez 10 dni, ani przez 20 dni, ale przez cały miesiąc, aż wam nozdrzami będzie wychodzić i będzie wam wstrętne. Dlatego, żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was i biadaliście przed Nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu. Pan Bóg jest miłosierny i nie zawsze karze nas w ten sposób. Gdyby tak było, że Pan Bóg za każdym razem reagowałby na ludzką niewdzięczność w ten sposób, no to byłoby z nami naprawdę ciężko. Ale widzimy tutaj, że Pan Bóg nie puścił płazem tego występku narodowi izraelskiemu. Jednak to, co zrobili, to, co Pan Bóg potem, czego potem Pan Bóg dokonał, chociaż było wielkim cudem i pokazało po raz kolejny, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, to było coś, co dopiero tym ludziom, mówiąc i w przenośni, i dosłownie, nosem wychodziło. Ponieważ ci ludzie zdali sobie, mam nadzieję, że zdali sobie w końcu sprawę z tego, że nie mogą gardzić tym, co daje im Pan Bóg, i takie zachcianki różne, które człowiek ma, nie zawsze są uzasadnione. I tutaj pojawia się jeszcze w tym słowie takie niemodne dzisiaj słowo w tym fragmencie. W czwartym wersecie czytamy, że pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie z Resty zaczęli na nowo biadać. Słowo pożądliwość to jest takie słowo, które uważane jest dzisiaj za takie, no jak grzech podobnie, słowo, którego się tak, no powiedzmy, nie używa w takim języku, no powiedzmy tam, no polityki to w ogóle nie, bo tam nie używa się takich słów, ale chodzi mi w takim języku, powiedzmy, no powszechnym. Uważa się, że to jest jakieś takie chyba trochę staromodne słowo. Ale ta pożądliwość, to słowo funkcjonuje w słowniku języka polskiego. Jeżeli byśmy otworzyli hasło pożądliwość, to przeczytamy, że jest to ogół cech wyrażających pożądanie, silne pragnienie kogoś lub czegoś, a dawniej także zachłanność. Pożądliwość to jest zachłanność. To nie chodziło o to, że ci ludzie mieli dużą potrzebę spożycia mięsa. To nie o to chodziło, że oni nie mieli zbilansowanej diety. Tu chodziło o to, że ci ludzie byli tacy nienasyceni, zachłanni. Człowiek zachłanny to nie jest człowiek, który realizuje swoje potrzeby. To jest człowiek, któremu jest zawsze mało. To nie chodzi o to, że oni byli głodni, że padali z sił. Mieli mannę, która ich odżywiała i którą mogli spożywać do woli. Ale nie, oni chcieli czegoś więcej. I człowiek właśnie pożądliwy to jest taki człowiek, który musi mieć ciągle więcej. On nie zatrzyma się w tym wszystkim. I to jest cecha, którą Pan Bóg tępi, ponieważ to nie prowadzi do niczego dobrego. I w Nowym Testamencie też czytamy o tych pożądliwościach, które są na świecie. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Te najgorsze rzeczy, które pchają człowieka do różnych strasznych rozwiązań. No i właśnie ta zachłanność tutaj, ta zachłanność, która ogarnęła tych ludzi, też nasz słownik definiuje to jako nienasycenie w pożądaniu czegoś, chciwość, no albo właśnie pożądliwość. Czyli te słowa są do siebie bardzo podobne i one pokazują taką bardzo niebezpieczną postawę, w której człowiek nigdy nie ma dość. Człowiek, który nigdy nie jest zadowolony z tego, co ma, nigdy nie będzie szczęśliwy. I dlatego Pan Bóg broni nas, chroni nas przed tym, żebyśmy w coś takiego nie popadli. Dlatego, że człowiek, który nie potrafi cieszyć się z tego, co Pan Bóg daje mu na co dzień, nie będzie się cieszył z niczego. Ludzie, którzy mówią, że nie są szczęśliwi dlatego, że nie mają tego czy tamtego, to jest najgorsze, jak myślę sobie o tym, to są ludzie, którzy nigdy nie będą szczęśliwi. Nawet wtedy, kiedy będą mieli to, co wymieniają jako coś, czego dzisiaj nie mają. Kiedy to osiągną, też nie będą szczęśliwi. Ponieważ szczęśliwym albo się jest, albo się nie jest. I wynika to z tego, czy człowiek widzi rzeczy, które Pan Bóg czyni w jego życiu, czy ich nie widzi. To tak naprawdę jest powodem szczęścia i w ten sposób szczęście w życiu człowieka gości. Że człowiek po prostu widzi to, co daje mu Pan Bóg, i za to jest wdzięczny. To jest powodem szczęścia. A nie to, ile się ma tego właśnie, co wydaje się, że daje szczęście. I tutaj widzimy, że Mojżesz, kiedy słyszy to, co Pan Bóg ma zamiar zrobić, to popada w takie jednak no, pewne powątpiewanie. Bo myśli sobie tak, no w jaki sposób Pan Bóg tu, na tej pustyni, da tym ludziom mięso w takiej ilości, żeby te 600 tysięcy ludzi pieszych, a jeszcze wiadomo, że to jest tylko takie określenie z grubsza biorąc, bo tych ludzi było znacznie więcej. Ile tych osób jest i jak długo ci ludzie mają jeść? No mają jeść przez miesiąc mięso, to trzeba jakiejś strasznej ilości mięsa. Myślę, że Mojżesz tu mógł znowu pomyśleć tak troszeczkę, jak to człowiek myśli. No, Pan Bóg dał mannę, prawda? No to jak dał mannę, no człowiek tak po ludzku myśli, prawda? Namęczył się nad tą manną, powiedzielibyśmy po ludzku, no to pewnie już nic lepszego, bardziej kalorycznego nie dało się wymyśleć, prawda? Człowiek tak w taki sposób czasem sobie myśli. Być może, że Mojżesz też tak myślał. I wyraża to konkretnie. A ty mówisz, dam im mięsa i będą jeść cały miesiąc? Czy można zarżnąć dla nich tyle owiec i bydła, żeby im starczyło? Albo gdyby się złowiło wszystkie ryby morskie, to czy im starczy? I tu Pan Bóg odpowiada, i to jest taki werset, który chciałem, żebyśmy zapamiętali z tego fragmentu, żeby on nam tak cały czas siedział w sercu i w głowie. I rzekł Pan do Mojżesza, czy ręka Pana jest na to za krótka? Zobaczysz teraz, czy moje słowo ci się spełni, czy nie. Pan Bóg nie ma ręki, która byłaby za krótka. Pan Bóg jest w stanie w każdym momencie zrobić wszystko, co jest Jego wolą. I wielokrotnie obserwowaliśmy, że ręka Pana Boga nie była za krótka. Mogliśmy usłyszeć, że ręka Pana Boga w odpowiedni sposób ustawiła ten samochód, którym pastor jechał. Że zatrzymała ten samochód przed tym kolejnym drzewem, które już nie byłoby takie proste do ścięcia. Ręka Pana Boga nigdy nie okazuje się za krótka. W związku z tym, jeżeli Pan Bóg nam coś obieca i powie, że to zrobi, to nie należy zadawać takich pytań, w jaki sposób to sobie wyobraża, żeby to zrobić. I okazuje się tutaj, że Pan Bóg dotknął tych ludzi, którzy znaleźli się w tym obozie, tych wybranych 70, którzy, na których spoczęła część tego Ducha Mojżesza. I tutaj widzimy, że ci ludzie stali się kimś, kto miał wspomagać potem jego w tej służbie. I co się dzieje później? Później Pan Bóg realizuje to, o czym powiedział i co zapowiedział. Zerwał się wicher zesłany przez Pana, przywiał od morza przepiórki i rzucił na obóz na dzień drogi z jednej i dzień drogi z drugiej strony wokół obozu mniej więcej 2 łokcie na ziemi. I lud zaczął zbierać te przepiórki. Czyli drób, prawda? Mięso, jak na tamte warunki, idealne też, no bo łatwe, że tak powiem, w obróbce i tak się nie psuło zapewne. Także widać tutaj, że Pan Bóg dał znowu to, co było najlepsze. Ale był jeden problem w tym wszystkim. Że Pan Bóg, dając to mięso tym ludziom, tak, no oczywiście było to Jego wolą, że dał im to mięso, ale w jakimś sensie dał coś, co ci ludzie tak trochę jakby wymusili sobie i co wcale tak naprawdę nie było im potrzebne. Bo przecież mieli mannę, na której mogli spokojnie się oprzeć, jeżeli chodzi o te sprawy żywieniowe. Ale Pan Bóg spełnił ich prośbę. Dobrze, skoro tak twierdzicie, że to mięso dla was jest takie niezbędne i że tak w Egipcie było świetnie, to dostaniecie mięso i będziecie je jeść. Ale dopiero tego mięsa będziecie mieli dosyć. Nie manny. No i widzimy tutaj, że ludzie zaczęli zbierać. No i tutaj faktycznie tego było bardzo dużo, dlatego że ten, kto najmniej zebrał, miał 10 homerów. Homer to jest taka stara z tamtych czasów jednostka objętości, wynosząca różnie, bo to w różnych czasach różnie to wyglądało, ale to jest coś między 393 a 230 litrów, czyli takich no, decymetrów sześciennych. Czyli to jest bardzo dużo. To taki człowiek, który najmarniej tam zebrał, to on miał zapas na długo. Także ci ludzie tego mięsa mieli sporo. Ale czytamy, że lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot Hattawa, groby rozkoszy, gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych. I to jest taka pouczająca historia, która pokazuje, że jeżeli człowiek nie jest Bogu wdzięczny, jeżeli nie potrafi przyjąć tego, co mu Pan Bóg daje w taki właściwy sposób, to wtedy nawet to, co jest darem Bożym i co ten człowiek otrzyma, nie da temu człowiekowi zadowolenia, satysfakcji ani szczęścia. Właśnie dlatego, że problem nie tkwi w tym, co człowiek dostaje, bo dostaje od Pana Boga dobre rzeczy, ale problem tkwi w człowieku, w tym jego odbiorze. To w człowieku siedzi problem tego, że mu jest źle. Bo to znaczy, że on po prostu nie docenia tego, co dostaje. I nawet wtedy, kiedy Pan Bóg dał im te przepiórki, to mięso, to ci ludzie mogli sobie pomyśleć, no wreszcie jest mięso, bardzo dobrze, koniec z tą manną, teraz jemy mięso, ale to mięso było dla nich niesmaczne. I okazało się, że realizacja tej ich takiej pożądliwości, tej właśnie takiej zachłanności, która nie miała żadnego uzasadnienia, tak naprawdę okazało się, że to też wcale nie daje im szczęścia. I my to dzisiaj obserwujemy. Bardzo często człowiek dąży w życiu do czegoś, wydaje mu się, że dopiero jak to osiągnie, to on wtedy będzie szczęśliwy, wtedy będzie dopiero dobrze. I tragedia jest, kiedy on to już osiągnie. I wielu ludzi, takich, którzy właśnie, no, o których wiemy, no bo to spotyka każdego człowieka w różnej skali, to jest widoczne, ale najczęściej wiemy coś o ludziach, którzy są no, tam gdzieś na szczycie, prawda, jakichś tam wielkich artystach, czy powiedzmy aktorach, czy innych ludziach, czy jakichś biznesmenach, prawda, o tych ludziach się słyszy najwięcej. I często ci ludzie nieraz, jeżeli są uczciwi względem siebie i innych, to przyznają, że bardzo często tak jest, że człowiek dążył przez całe życie do czegoś i potem spotyka go właśnie ta taka tragedia. To jest dopiero życiowa tragedia, kiedy człowiek stwierdza, że to, do czego dążył całe życie, co wydawało mu się tym tą przystanią taką, tym czymś, co wreszcie będzie właśnie przyczyną i powodem jego trwałego szczęścia, okazuje się czymś, co właściwie nic nie zmieniło w tym życiu. I życie takiego człowieka nie ma sensu. I dlatego musimy pamiętać stale o tym, że jeżeli Pan Bóg nas czymś obdarza, a obdarza nas cały czas, to korzystajmy z tego, nie wahajmy się z tego korzystać, ale pamiętajmy cały czas o tym, że to jest wielki Boży dar, z którego możemy korzystać i bądźmy Panu Bogu za to wdzięczni. I nawet jeżeli to jest, wydaje nam się cały czas ta manna, to jeżeli to jest ta manna, która nam naprawdę wystarcza do tego, żebyśmy żyli i żeby krzywda nam się nie działa, i jeżeli no, ta manna zaspokaja nasze potrzeby, a zaspokaja, bo Pan Bóg ją po to dał, żeby zaspokajała nasze potrzeby, to zostańmy przy tej mannie i niech nas Pan Bóg broni przed tym, żebyśmy próbowali czegoś innego i żebyśmy oszukiwali siebie i innych, że kiedy tej manny nie było, kiedy tkwiliśmy w tym wcześniejszym, nie wiem, życiu, w tym, co było kiedyś, że było nam lepiej, bo tak nie jest. I pamiętajmy też o tym, że kiedy Pan Bóg nam daje gwarancję tego, zapowiada, że zatroszczy się o nas i że coś nam da, bądź przed czymś nas uchroni, to żebyśmy też pamiętali zawsze o tym, że Pan Bóg ma swoje sposoby i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I żeby nam cały czas w uszach właśnie brzmiał ten werset 23. Czy ręka Pana jest na to za krótka? Zobaczysz teraz, czy moje słowo Ci się spełni, czy nie. Amen.